Sierpień 80. Kalendarium. 23 sierpnia, sobota. 10. dzień strajku, a władza ciągle nie wie, jak informować Polaków o sytuacji w kraju. Na pierwszej stronie Dziennika Bałtyckiego komentarz zatytułowany "Z myślą o jutrze", w którym partyjna propaganda w poetycki sposób informuje o tym, że całe miasto strajkuje. Nieruchomo sterczą ku niebu ramiona stoczniowych i portowych dźwigów. Ustała praca suwnic, obrabiarek, nie słychać znajomego zgrzytu tramwajów. Gazeta nie informuje o osiągniętym porozumieniu w sprawie podjęcia rozmów. O godzinie 14 do stoczni na wstępne rozmowy przyjeżdżają wojewoda gdański profesor Jerzy Kołodziejski i pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Tadeusz Fiszbach.
Pierwszym, który poszedł na spotkanie do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, to był profesor Kołodziejski. Przeżywał bardzo i rozmawiał z doradcami pana przewodniczącego Wałęsy.
Ustalone zostają warunki spotkania MKS z komisją rządową. Członek komitetu Jerzy Borowczak tak wspomina to pierwsze spotkanie z przedstawicielami władzy.
I myśmy oczywiście stali na stanowisku, że żadnych tutaj warunków brzegowych wstępnych nie będzie. Zapraszamy pana premiera z całą delegacją do stoczni. I tak też się stało 23, że oni przyjechali dużą delegacją autobusem na teren stoczni.
Pierwsze rozmowy dziś o 20. MKS przystępuje do negocjacji z poparciem prawie 400 zakładów. Wicepremier Mieczysław Jagielski tak wspomina swoją pierwszą wizytę w stoczni. Pamiętam pierwsze wejście, nieprzyjazne okrzyki, bębnienie w autobus, który nas przywiózł. Czułem tę wrogość, to było makabryczne. W tym autobusie siedział także gdański pierwszy sekretarz partii Tadeusz Fiszbach.
Twarze, miny, uderzanie rękami o obudowę samochodu też coś mówiło. Siedziałem przy kierowcy z przodu.
Ponownie Jerzy Borowczak z MKS-u.
Stoczniowcy naprawdę wyładowali swoją złość na tym autobusie, bo nie na członkach delegacji. Widziałem przestraszone oczy całej delegacji. Po prostu naprawdę się bali. Strach się nie bać, że tak powiem. No ale mieliśmy też swoje służby porządkowe, także kiedy podjechali tu pod dyrekcję blisko sali BHP, szpalerem oddzieliliśmy stoczniowców właśnie przez służby porządkowe i Jagielski mógł spokojnie wyjść. Nikt go nie opluł, także prócz krzyków niczego więcej nie było, także widziałem ich przestraszonych, kiedy wchodzili do sali BHP.
Wcześniej Zbigniew Lis, szef bezpieczeństwa stoczni, musi podpisać oświadczenie, że przedstawiciele rządu będą bezpieczni na terenie zakładu i że nic im nie grozi ze strony robotników. Potem Lis mówi, że to jednak było strasznie ryzykowne ze strony MKS. Przecież w tłumie mógł się znaleźć jakiś prowokator, który by zaatakował rządową delegację. Pierwsze rozmowy nie wypadają najlepiej. Są transmitowane przez stoczniowy radiowęzeł. Jagielski jest wyraźnie zaskoczony sytuacją. Nie ma tak naprawdę nic do zaoferowania. Rozmowy mają być kontynuowane. Nie wiadomo kiedy. Jagielski wyjeżdża do Warszawy na plenarne posiedzenie Komitetu Centralnego PZPR. Nadal nie ma łączności telefonicznej Gdańska z resztą kraju. Natomiast bardzo dobrze wspomina swoje spotkanie ze strajkującymi portowcami ówczesny prezydent Gdańska Jerzy Młynarczyk. Nie czułem nienawiści, podkreśla były członek partii.
Bywałem w porcie, interesowałem się sytuacją. To byli godni przeciwnicy, o tak bym powiedział. Bo tam zobaczyłem coś, co widziałem już w Poznaniu w 1956 roku. Autentyczny sprzeciw bardzo autentycznego środowiska, które miało dość zaistniałych stosunków. I ciekawe, bo ja się tam osobiście nie spotkałem z jakimiś przejawami na przykład niechęci czy nienawiści. No mój Boże, no, że zacytuję Jana 23, no różniliśmy się poglądami, no, czy to wiele.
W stoczni rodzi się wolna prasa. W nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy ukazuje się pierwszy numer strajkowego biuletynu informacyjnego Solidarność. Wiceprzewodniczący prezydium MKS-u Bogdan Lis.
Miał znaczenie dla wszystkich strajkujących, bo myśmy to przecież robili dla tych osób, które strajkowały i tych, które stały pod bramą, które chciały się dowiedzieć, co się w stoczni dzieje, nie tylko na podstawie oświadczeń, które były wydawane, ale także na podstawie no, jakby pewnej atmosfery, pewnych odczuć różnych ludzi, którzy tam w stoczni siedzieli. Była taka mini gazetka. Radiowęzeł docierał do niektórych zakładów pracy poprzez sieć telefoniczną, ale nie do wszystkich. No już na pewno nie do domów, bo to oczywiście nie wchodziło w grę.
W pierwszym numerze biuletynu ukazuje się oświadczenie MKS-u. Zwracamy uwagę, że kłamliwe przedstawienie sytuacji na Wybrzeżu nie przyczynia się do uspokojenia nastrojów społeczeństwa. Żądamy przedstawienia prawdziwej informacji o naszych postulatach, podkreślają członkowie MKS-u. Sierpień 80. Kalendarium.